jakbyś się czuł, gdybyś wjeżdżał na stromą drogę pod górę i nagle twój samochód stracił moc. Nie ma silnika, nie ma hamulców. Panika. Wyobraź sobie, że siedzisz w wagoniku kolejki górskiej w drodze na szczyt, nagle słyszysz trzask, szarpnęło i zaczynasz zjeżdżać w dół. Najpierw powolutku, a potem coraz szybciej. Albo inna sytuacja. Wraz z przyjaciółmi zdecydowałeś zdobyć stromą ścianę górską. Powiązaliście się linami asekuracyjnymi. Ten najsilniejszy idzie najpierw. Ty na końcu, może w środku. Nagle, kilka metrów przed sobą, jak już jesteś w środku ściany, słyszysz, jak kruszą się skały i dochodzi do ciebie wołanie, którego nie chciałbyś nigdy w życiu usłyszeć. Do ściany! Blisko! Takie przerażające scenariusze są jak koszmary. Nikt rozsądny nie chce się cofać, osuwać czy spadać. To jest wbrew naszej naturze. Okropne doświadczenie. Nie potrafię sobie wyobrazić kontekstu, w którym cofanie się czy osuwanie się byłoby czymś pozytywnym. Znasz coś takiego? Jest w Biblii Gdańskiej kilka razy mowa o osuwaniu się, jakkolwiek nie jest użyte to słowo, głównie księdze Jeremiasza, ale tam to się nazywa odstępstwo. Odwrócenie się od właściwego kierunku. Osuwanie się niekoniecznie wskazuje na rażąco grzeszne czyny. O nie! Chrześcijanin może cofać się do fałszywej nauki, do błędu ekstremizmu, do każdego rodzaju wiary lub zachowania, które odbiega od zrównoważonego i zdrowego życia chrześcijańskiego. I właśnie list do Galatów pisze o tego rodzaju osuwanie się w przepaść legalizmu. Galaci nie popadli w niemoralność ani nie wrócili do pogaństwa. Ich odejście od prawdy było o wiele bardziej subtelne. Oni chętnie i z zapałem godnej lepszej sprawy odwrócili się od łaski Ewangelii. Zaczęli stroić się w piórka pobożności w oparciu o swoje zasługi. Po prostu osunęli się w legalizm. Przyjrzyjmy się uważnie reakcji Pawła na tę zdradę zbawienia z łaski przez wiarę, po to, aby nie popełnić tego samego błędu. Pochylamy się dzisiaj nad trzecim rozdziałem Listu do Galatów i ten trzeci rozdział jest częścią dłuższego wywodu zawartego w trzecim i w czwartym rozdziale tego listu. I te oba rozdziały, trzeci i czwarty, składają się z 60 wersetów. Jest to najsurowszy tekst, jaki wyszedł spod pióra apostoła Pawła. Paweł przecież był na froncie, walczył, prowadził wojnę. Chciał przebić się do świadomości swoich czytelników, że daru zbawienia można dostąpić jedynie z łaski, że nie można go wypracować ani na niego zasłużyć. Jego oponenci robili wszystko, co w ich mocy, aby wierzących w Galacji przeciągnąć na swoją stronę. Paweł natomiast całkowicie się oddał, sercem i duszą oddał się w obronie i walczył z wszystkich sił o to, żeby oni mieli właściwe zrozumienie. Najpierw stawia argument natury osobistej, to z pierwszych 5 wersetów trzeciego rozdziału. Jeżeli przebiegniesz wzrokiem, zachęcam do śledzenia tekstu, nie mamy czasu, żeby czytać werset po wersecie, robimy taki ekspres przez list do Galatów. W tych 5 pierwszych wersetach kluczowym słowem jest doświadczyć albo wycierpieć czy doznać. Pierwszych 5 wersetów jest wokół tego doświadczenia czy cierpienia. czwarty werset. Czy tak wiele doświadczyliście, to słowo można również przetłumaczyć, czy tak wiele wycierpieliście na próżno? Odwołanie się do doświadczeń czy do cierpień wierzących w Galacji było bardzo mądrym posunięciem przez Pawła. Paweł przecież był z nimi wtedy, kiedy rodził się Kościół i wraz z nimi cierpiał prześladowania. Jeżeli byśmy przeczytali Dzieje Apostolskie od 14 rozdziału dalej, to widzimy, że gdziekolwiek by się nie znalazł, w jakimkolwiek mieście w Galacji, tam byli jego wrogowie, tam go prześladowali. Nie tylko jego, ale i wierzących. Oczywiście w naszym chodzeniu za Panem odwoływanie się do doświadczeń, które jest w niektórych środowiskach fundamentem życia duchowego, ja to doświadczyłem, Pan Bóg mi powiedział, odwoływanie się do własnych doświadczeń może być złudne, a czasem nawet niebezpieczne. Dlaczego? Bo doznania mogą być zwodnicze. Dodatkowo można te doświadczenia czy doznania źle zrozumieć i źle zinterpretować. Doznania są subiektywne i musimy je odnieść do obiektywnych dowodów. One mogą się zmienić, te doznania, doświadczenia, ale prawda obiektywna nigdy się nie zmienia. I dlatego to wszystko, czego ja doznaję, to wszystko, czego ja doświadczam, muszę odnieść do niezmiennej prawdy Słowa Bożego. Dlatego osobistym doznaniom Galatów Paweł przeciwstawia obiektywną prawdę Słowa Bożego. Wersety od 6 do 14, 3 rozdziału. Nie ulega wątpliwości, że czytelnicy Pawła mocno przeżyli spotkanie z Chrystusem. Jednak teraz, zanim przyszli judaizujący, wrogowie Ewangelii i przekonywali tych biedaków, że te wszystkie doznania i ich doświadczenia nie mają wielkiej wartości, no chyba, że do zawierzenia Chrystusowi jeszcze coś dodadzą. Tym czymś było posłuszeństwo wobec prawa Mojżesza. Ci fałszywi nauczyciele zwiedli Galatów i zrobili z nich głupków. Paweł ich tak nazywa, o głupi Galacjanie. Nazywając czytelników głupcami, Paweł nie wykracza poza zakaz Chrystusa, o którym czytamy w kazaniu na górze. Tam w Mateusza 5 rozdziale czytamy, każdy, kto żywi gniew względem swojego brata, będzie podlegał karze. Kto podepcze jego godność, stanie przed Radą Najwyższą. A kto go nazwie głupcem, moros, skończy w ogniu miejsca wiecznej kary. Paweł przede wszystkim posługuje się innym słowem, nie moros. Ale to nie jest najważniejszy argument. Paweł po prostu stwierdza fakt oczywisty. Daliście się ogłupić. Tak jak ktoś powiedział, jeżeli ja się ogolę, to jestem ogolony. A jeżeli ja się pomylę? Jezus natomiast ostrzegał, że aby przed tym, aby bezpodstawnie i bez uzasadnienia w porywie wściekłości nie nazywać kogoś głupcem. To jest różnica. Jeżeli stwierdzasz fakty, że ktoś głupio robi albo poniżasz godność człowieka, mówisz ty głupku. Paweł, wykazując głupotę Galatów, mówi przecież, spotkaliście samego Boga. Ludzie, jak możecie? Co wam się stało? Spójrzmy na to, jak to opisuje. Pierwszy werset pisze, że oni ujrzeli Syna, Boga Syna. Przed ich oczyma nakreślony został obraz ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Dalej, w wersetach 2, 3 i 4 pisze, że otrzymali Boga Ducha Świętego. A w 5 wersecie pisze, że doświadczyli cudów dokonanych przez Boga Ojca. Spotkali samego Boga. Dzisiaj powoływanie się na cud może ośmieszać kogoś, kto zwiastuje Ewangelię. Tak jak Bartek mówił o tym, że ludzie są zgorszeni, słysząc Bóg, można mówić, słysząc Jezus, można mówić Chrystus, można mówić Bóg, można mówić cokolwiek innego. Tam, gdzie pada imię Jezus, już jest zadzior. A to ty chyba od Jehowów jesteś, tak? Ale też powoływanie się na cud ośmiesza argument albo ośmiesza tego, który zwiastuje Ewangelię. Chciałem przytoczyć rozmowę sceptyka z nawróconym alkoholikiem. Fakt autentyczny. Sceptyk mówi, naprawdę wierzysz w te wszystkie cuda, o których mówi Biblia? Nie wierzę. A ten pokornie mówi, tak, tak, oczywiście. Zanosząc się ze śmiechu, sceptyk pyta, więc wierzysz, że Jezus zamienił wodę w wino? Czy to w ogóle możliwe? Na co tamten, oczywiście, w moim domu zrobił o wiele więcej. Wino zamienił na jedzenie, ubrania, meble i miłość moich bliskich. Paweł od 6 do 14 wersetu stawia argument, i to argument biblijny. Od subiektywnego doświadczenia, o którym teraz mówiliśmy, przechodzi do obiektywnego dowodu Słowa Bożego. Nigdy nie oceniamy Biblii z pozycji własnych doświadczeń i doznań. Przyznam szczerze, mnie do białej gorączki doprowadza. Scyzoryk mi się w kieszeni otwiera, jak słyszę taki argument. No, nauka twierdzi, a Biblia to potwierdza. Wtedy mi się scyzoryk otwiera, naprawdę. Nigdy nie oceniamy Biblii z pozycji doświadczeń i doznań. To nasze doświadczenia i doznania są testowane i uwiarygodnione przez Słowo Boże. Paweł wymienia w tym urywku 6 do 14, od 6 do 14 wersetu, Paweł wymienia 6 faktów ze Starego Testamentu i chce dowieść, że zbawienie z wiary, zbawienie z wiary w Chrystusa można osiągnąć jedynie w oparciu o tę wiarę. Nie można tego osiągnąć w oparciu o uczynki, o zasługi. To jest niemożliwe. Odwołuje się do Starego Testamentu, ponieważ jest wytrawnym retorykiem. Jako nie tylko absolwent szkoły rabinackiej, ale jeden z czołowych profesorów najlepszej szkoły rabinackiej u stóp Gamaliela, jest wytrawnym retorykiem, jest fantastycznym człowiekiem, który potrafi w precyzyjny, logiczny sposób pokazać swojemu adwersarzowi, że jak się bardzo myli. Skoro judaizujący wrogowie Ewangelii powołują się na Stary Testament, to co on może zrobić? Powołuje się na Stary Testament, żeby pokazać, żeby walczyć ich bronią. Oni powołują się na Mojżesza, a Paweł robi coś innego. Cofa się jeszcze wcześniej i mówi o Abrahamie. Dla jego wrogów Abraham był wzorem do naśladowania. Właśnie dlatego Paweł odnosi się do tego przykładu. Co pisze? Wersety 6 i 7. Abraham dostąpił zbawienia z wiary. Rozpoczyna od cytatu z Księgi Rodzaju, aby wykazać, że Bóg uznał Abrahama za sprawiedliwego jedynie dlatego, że ten mu zawierzył. Słowo poczytać w 6 wersecie albo uznać, zależy od tłumaczenia, znaczy to samo, co przypisać, imputować. Mamy tu do czynienia ze słowem, które obecnie ma zastosowanie w bankowości. Poczytać to nic innego jak przypisać na konto. 6 werset. Tak jak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Gdy grzesznik zawierza swoje życie Chrystusowi, Bóg przypisuje mu swoją własną sprawiedliwość temu grzesznikowi, który zawierza Chrystusowi. Ale to nie tylko to. Przypisując nawracającemu się człowiekowi swoją Bożą sprawiedliwość, zabiera z jego konta cały grzeszny dług. Już nigdy w życiu nawracający się człowiek do Chrystusa nie stanie przed sądem jako kara za swoje grzechy. To mu zostało zabrane. Przypisana mu jest sprawiedliwość Chrystusa. O tym czytamy w liście do Rzymian, na przykład w 4 rozdziale, w pierwszych 8 wersetach. To znaczy, że twoje konto życiowe jest już przed Bogiem zawsze czyste, już nigdy nie będziesz sądzony za swoją przeszłość. Przeciwnicy Pawła byli dumni ze swojego pokrewieństwa z Abrahamem. My jesteśmy dziećmi Abrahama, my jesteśmy potomstwem Abrahama. Wierzyli, że to pokrewieństwo właśnie jest podstawą ich zbawienia. Słowo Boże ostrzega, o tym czytamy chociażby w Ewangelii Mateusza, w liście do Rzymian, w bardzo wielu miejscach. Słowo Boże ostrzega, że fizyczne czy cielesne pochodzenie nie stanowi żadnej gwarancji. Daje ją jedynie duchowe życie. Jezus wyraźnie rozróżniał między potomstwem Adama a dziećmi Abrahama. Zajrzyj do Ewangelii Jana, do 8 rozdziału. Tam jest to rozróżnienie, tam jest ta rozprawa. Mówi, wy jesteście potomstwem Abrahama, ale nie wierzycie jak Abraham. Ci, którzy wierzą jak Abraham, są jego dziećmi, prawdziwymi dziećmi. To jest ta różnica. Po co stawać się Żydem wobec tego, przez zasługi zakonu, skoro ja mogę przez wiarę stać się dzieckiem Abrahama? Przecież to bez sensu osuwać się z powrotem w otchłań legalizmu. Z dziedziczeniem mam jeszcze inny nasz problem. Niektórzy obecnie wciąż są przeświadczeni, że zbawienie się dziedziczy. Słyszałeś kiedyś taki argument, dzielisz się z kimś Ewangelią, mówisz mu o życiu w Chrystusie, a on mówi, panie, panie, spokojnie, spokojnie. Ja się urodziłem w tym kościele i umrę w tym kościele. Mnie to nie obchodzi. Mnie to nie obchodzi. Dlaczego? Dlatego, że jest przeświadczony, że jeżeli jest częścią tej rodziny chrześcijan, to jest wszystko w porządku. Oni już o mnie zadbają. Apostoł Paweł się sprzeciwia temu argumentowi. Dziedziczenie tutaj nie ma nic do rzeczy. Wiara, zawierzenie Chrystusowi, osobiste zawierzenie Chrystusowi. Ja sam, pochodząc z fajnego chrześcijańskiego domu, wyrastałem w przeświadczeniu, że skoro moi rodzice są fajni, wierzący, oddani, u mnie jest wszystko w porządku. Słyszałem kiedyś takie fajne zdanie, które muszę wam powtórzyć. Ciąży mi i dlatego zrzucam je na was. Pan Bóg nie ma wnuków. Pan Bóg ma tylko dzieci. Drugi fakt ze Starego Testamentu, wersety 8 i 9. Zbawienie jest dla pogan. A to ci nowina. Wyobraźcie sobie obrazę adwersarzy Pawła. Paweł znowu powołuje się na 12 rozdział Księgi Rodzaju, dowodzi, że od samego początku, jak tylko Abraham nawiązał bliską więź z Bogiem, błogosławieństwo zbawienia przez niego zostało obiecane wszystkim ludziom. Wieki temu sam Bóg głosił dobrą nowinę Abrahamowi. Abraham był wtedy poganinem, przypominasz sobie? A teraz Paweł tę samą dobrą nowinę zwiastuje Galatom. Jak brzmi ta dobra nowina? Grzesznicy są usprawiedliwieni z wiary, a nie przez spełnianie uczynków, przez zasługi. Judaizujący byli w błędzie. Kolejny fakt, wersety 10, 11 i 12. Zbawienie jest przez wiarę, nie dzięki prawu. Zbawienia nie można dostąpić na drodze posłuszeństwa prawa. Jeśli wybierzesz prawo, musisz od pierwszego oddechu w swoim życiu aż po zgon wypełniać każdy przepis prawa, bo inaczej, Paweł cytuje Księgę Powtórzonego Prawa, 27 rozdział, przeklęty jest każdy, kto nie zachowuje przepisów tego prawa i nie wprowadza ich w życie. Tak jak Mirek mówił, każda decyzja ma swoje konsekwencje. Prawo mówi, czyń i wierz, staraj się i wierz. Łaska mówi, ufaj i żyj. Judaizujący uwodzili wierzących w Galacji ku religii uczynków, podczas gdy Paweł zachęcał ich do nawiązania więzi miłości, do cieszenia się tą relacją miłości i życia w oparciu o wiarę Chrystusa. Opuszczenie tej bliskiej więzi z Chrystusem po to, aby nałożyć na siebie kajdany prawa i obowiązek wypełniania jakichkolwiek jego przepisów, to jest osunięcie się w przepaść religijnego legalizmu. To tragedia. Chuck Swindoll kiedyś opowiadał swoje przeżycie. Mówi, siedzę w biurze, przychodzi do mnie małżeństwo, siadają i proszą o poradę. Ta kobieta była smutna, z opuszczoną głową. Ten mężczyzna wyglądał trochę na zagubionego, na zdezorientowanego. Po krótkiej rozmowie, Chuck pisze, było jasne, że w tym małżeństwie brakuje po prostu czułości. Nieoczekiwanie wstał zza biurka, obszedł biurko, postawił tę kobietę i mocno ją przytulił. Małżeństwo było ciężko zdumione. Ha? I Chuck mówi do tego gościa, masz robić to jak najczęściej. Tamten kompletnie zagubiony, nie wiedział co powiedzieć, mówi, dobrze, we wtorki i w piątki. Wyobrażasz to sobie? To jest właśnie ta różnica posłuszeństwa wobec prawa albo nawiązania więzi emocjonalnej, o której mówi apostoł Paweł. Kolejny argument, wersety 13 i 14. Zbawienie jest przez Chrystusa. Te dwa wersety stanowią cudowne podsumowanie studiowanego przez nas urywka. Ponieważ prawo staje się dla grzesznika przekleństwem, dlatego Chrystus dobrowolnie przyszedł na ziemię i wziął przekleństwo na siebie. Przeklęty każdy, kto umiera na krzyżu, na drzewie. Nie ma odwołania od tej zasady. To jest jak fizyka. Jeżeli cokolwiek podrzucisz do góry, to zawsze spadnie na dół. Posłuszeństwo prawu ściąga na ciebie przekleństwo, dlatego że nie jesteś w stanie wypełnić wszystkich przepisów prawa. Dlatego właśnie Chrystus bierze na siebie to przekleństwo i łamie moc grzechu, aby każdy z nas, kto zawierzy mu swoje życie, mógł być uwolniony od tego przekleństwa. Paweł innymi słowy pyta Galatów, chcecie mieć udział w błogosławieństwie Abrahama? Ono przychodzi przez Chrystusa. Chcecie mieć dar ducha? Ten dar otrzymacie przez Chrystusa. Wszystko, czego potrzebujecie, znajdziecie w Chrystusie. Po co wracać do Mojżesza? Po co wracać do zasług i uczynków? To nie ma sensu. Teraz przechodzimy do drugiej części trzeciego rozdziału i tam w tej części wywodu Pawła, w wersetach od 15 do 29, Paweł prezentuje swój argument logiczny. Stawia nas wobec dwóch pytań. Pierwsze pytanie brzmi, w jaki sposób prawo mojżeszowe, a my to sparafrazujemy i powiemy, w jaki sposób ludzkie zasługi, religijność, moralność, uczciwość, wysiłki, aby być dobrym człowiekiem, jak to odnosi się do obietnicy, jaką Bóg złożył Abrahamowi? Jedno z drugim styka, czy nie? I drugie pytanie, jak to wszystko, o czym mówi Paweł w pierwszym wieku po Chrystusie, odnosi się do nas dzisiaj w XXI wieku? Jego argument składa się z dwóch części. Najpierw mówi o zależności między prawem a Bożą obietnicą, a dalej wyjaśnia, po co w ogóle Bóg dał prawo. A więc najpierw nadrzędność obietnicy, wersety od 15 do 18. Zachęcam do prześledzenia tego tekstu. Obietnica Boga, jaką złożył Abrahamowi, obejmowała wszystkich. Na jej podstawie każdy, kto wierzy, jest błogosławionym potomkiem Abrahama i to dzięki Chrystusowi, bo realizuje się ta obietnica w jego potomku, w Chrystusie, nie w potomkach. Nie chodzi o etniczną zależność, chodzi o zależność zawierzenia. Obietnica jest ważniejsza, mówi Paweł, niż prawo i wcześniejsza od prawa. Co z tego wynika? Werset 17. Po pierwsze, prawo nie unieważnia obietnicy. Czytamy, ponadto w tym przypadku mamy przymierze uprawomocnione już wcześniej przez Boga i nie uchyla go prawo. Nie może ono podważyć obietnicy. Załóżmy, że postanowiłem kupić od ciebie dom. Spisaliśmy umowę kupna-sprzedaży, umówiliśmy się na cenę i na termin spłaty mojego długu wobec ciebie. Przychodzi dzień zapłaty, ja pukam do twoich drzwi, mówię: dzień dobry, mam ważną informację dla ciebie. Nie mogę ci zapłacić tyle, na ile się umówiliśmy, zapłacę ci mniej. Czy takie oświadczenie miałoby jakąkolwiek moc? Nie, dlatego że spisaliśmy umowę. Mamy umowę. Umowa to umowa. Ja nie mogę przyjść raz powiedzieć: słuchaj, co tam te papiery? Będzie tak, jak ja chcę. Nie można zmieniać umowy od tak, kiedy się chce i jak się chce. Paweł tłumaczy nam, że dokładnie tak samo jest z obietnicą, jaką Bóg złożył Abrahamowi. Bóg nie przychodzi do potomków Abrahama i mówi: wiecie co, chłopaki i dziewczyny, teraz umawiamy się inaczej. Oprócz obietnicy jeszcze oczekuję od was spełnienia dobrych uczynków. A więc posłuszeństwo i uczynki i dopiero wtedy będę wam błogosławił. Tak, nawracacie się, a teraz musicie mocno spiąć, stanąć na paluszkach i bardzo się postarać. Wtedy was będę błogosławił. Brzmi nierozsądnie, ale właśnie tego judaizujący uczyli skołowanych Galatów. Po drugie, pisze Paweł, obietnica jest nadrzędna w stosunku do prawa, bo 18 werset jest darem, a nie nagrodą. Bo jeśli dziedzictwo, czytam w 18 wersecie, opiera się na prawie, to już nie na obietnicy. Tymczasem Bóg nadał je Abrahamowi z łaski właśnie na mocy obietnicy. Paweł mówi: hej, obietnica to obietnica, to jest dar. Dając komuś podarunek, nawet bardzo, bardzo drogi, nie oczekujesz przecież, że ten obdarowany ci za to zapłaci. To byłaby potwarz. Ani nie oczekujesz, że ten ktoś będzie chciał sobie zasłużyć na to, żebyś go obdarował darem. Bóg nie oczekuje od nas zapłaty za dar zbawienia. Nie mówi: no teraz, żebyś mógł dostąpić zbawienia, powiem ci, co masz robić i jak to masz zrobić. Bo wtedy zbawienie nie byłoby darem, ale wynikiem ludzkich wysiłków. Po trzecie, Paweł odwołuje się do kolejnej gwarancji. Werset 16, obietnica wypełniła się w Chrystusie. Odnosząc to do Abrahama, czytamy, trzeba zauważyć, że otrzymał on obietnicę dla siebie i swego potomka. Słowo potomstwo bowiem użyte w obietnicy występuje w liczbie pojedynczej, a nie mnogiej. Chodzi więc o potomka jednego, niewielu. Tym potomkiem jest Chrystus. Tu dotykamy sedna wywodu. Paweł pisze wprost: obietnica złożona Abrahamowi wypełniła się w Chrystusie. Prawo zostało nadane, ale jego właściwą funkcją była pomoc w przetrwaniu ludowi Bożemu w okresie od złożenia Abrahamowi obietnicy do realizacji tej obietnicy przez Jezusa w tym okresie. Taki przykład. Powiedzmy, że kupiłem sobie Mercedesa z wysokiej półki. A co? pomarzyć całkiem dobra rzecz, nie? Kto biednemu zabroni czuć się bogatym? Takie samochody się nie kupuje w salonie, takie samochody się zamawia i się czeka. Czasami nawet pół roku, a czasami dłużej. No więc, żeby mi się lepiej czekało, zwyczajem tych takich wielkich firm dla wypasionych samochodów, żeby mi się lepiej czekało, Mercedes przysyła mi Smarta. To jest taki mały, śmieszny samochodzik, którym mogę się poruszać po mieście. Czy mnie zadowala Smart? Oczywiście, że nie. Ja czekam na wypasionego Merca. I gdy tylko mi go przysyłają, ja natychmiast oddaję Smarta. Paweł o tym tutaj mówi. W Chrystusie prawo zostało wypełnione, obietnica została spełniona. Po co mi zatem teraz trzymać się czegokolwiek, co mówi prawo? Obietnica jest nadrzędna w stosunku do prawa, ponieważ była wcześniejsza oraz miała o wiele ważniejszą rolę do spełnienia. Prawo zostało nadane, aby pomóc przetrwać wierzącym aż do czasu realizacji obietnicy w Chrystusie. I tutaj jest druga część jego skomplikowanego wywodu, wersety od 29 do 25. Pokazuje cel, dla którego prawo zostało nadane. Bo możemy się zapytać, no skoro wszystko tak dobrze było z obietnicą, to po co w ogóle prawo? Jak będziesz rozmawiał z adwentystą, to ci powie, no widzisz tutaj? Prawo jest. Sobotę masz święcić. To masz jeść, tego ci nie wolno. Po co w ogóle prawo, my pytamy. Paweł wskazuje na kilka składowych tego zagadnienia, tego argumentu. Pierwszym zadaniem prawa jest pierwsza część 19 wersetu wskazać, jakie oczekiwania ma święty Bóg w stosunku do mnie i do ciebie. Po co zatem prawo, pyta Paweł? Zostało ono nadane z powodu przestępstw do czasu przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica. Prawo zostało nadane po to, bym ja i ty byśmy mogli poznać, co jest wykroczeniem. Innymi słowy, już teraz wiesz, nie wykręcisz się, za co jesteś ukarany, za co siedzisz i jak długo. To mówi prawo. Nakazy i przykazania w istocie wskazują na naturę Boga. Każdy przepis prawa w Starym Testamencie wskazuje na naturę Boga. To nie było tak, że Pan Bóg wziął monetę i mówi, kraść, nie kraść, hop, nie kraść. Nie. Każde przykazanie, każdy przepis wypływa z natury Boga i okazuje absolutną świętość Boga. I teraz nadane nam prawo pokazuje, jaki jest święty Bóg. Jeżeli chcesz zbliżyć się do świętego Boga, jeżeli decydujesz się przestrzegać prawa, to od pierwszego oddechu po ostatni musisz pilnie, ochoczo i entuzjastycznie wykonywać każdy przepis prawa. Apostoł Paweł mówi, to jest niemożliwe. Ale mówi, jest ratunek. Przyszedł Chrystus, który to wszystko wypełnił. Prawo demonstruje, że Bóg jest Panem, że On rządzi i On ustala zasady i prawa. On jest prawodawcą, a nie my, ludzie. Prawo wskazuje nam po prostu, że Boże zamiary i cele wobec nas są takie, a nie inne. Tak mówi prawo. Moralne wymogi prawa dodatkowo jeszcze są po prostu bardzo praktyczne i pomagają nam przeżyć. Wdrażając w swoje życie prawdy moralne prawa, pomagamy sobie. Jest tak dużo przykładów, niestety nie mamy czasu, żeby o tym mówić. Stosując się do Bożego prawa, ja sam odnoszę największą korzyść. A dodatkowo jeszcze przyczyniam się do harmonii w życiu małżeńskim, wspólnotowym, w życiu mojego kraju. A oto drugi powód. Prawo umieszcza nas w kwarantannie. celowo użyłem tego słowa, bo bardzo nas dotyczy. Werset 22 i 23. Pismo jednak stwierdza, że wszyscy są zamknięci w niewoli grzechu po to, by obietnica uwarunkowana zawierzeniem Jezusowi Chrystusowi mogła odnosić się właśnie do tych, którzy wierzą. Natomiast zanim nadeszła wiara, jako pozostający w niewoli grzechu, byliśmy strzeżeni przez prawo do czasu jej objawienia. Następuje tutaj fascynujący zwrot wywodu Pawła. Grzech rozlał się po świecie jak straszliwa pandemia. Nikt nie jest na to odporny i niestety maseczki tutaj nie pomagają. Naszą największą, wręcz desperacką potrzebą jest ochrona przed fizycznymi, emocjonalnymi i duchowymi konsekwencjami grzechu. Dlatego Bóg nam dał rozwiązanie. Do czasu pojawienia się Chrystusa, więc do czasu zrealizowania obietnicy, dla bezpieczeństwa człowieka umieścił go w ścisłej kwarantannie. Obwarował go nakazami i zakazami prawa. To masz robić, tego ci nie wolno. Tu możesz iść, tam ci nie wolno. Dla mojego i twojego dobra. Człowiek znalazł się w kleszczach prawa dla własnego bezpieczeństwa, ale do czasu, pisze Paweł, gdy zostanie objawiona wiara. Jeśli zawierzyłeś Chrystusowi, dalej pisze Paweł, już dłużej nie jesteś w kajdanach grzechu, ani na kwarantannie prawa. Przychodzi Chrystus ze szczepionką przebaczenia i życia wiecznego. Jeżeli zaaplikuje ci to, wszystko się zmienia. Jesteś wolny i zdrowy. Czy to znaczy, że od teraz wolno nam grzeszyć? To trochę skomplikowane pytanie. Posłużę się takim greckim słowem. W tłumaczeniu to mniej więcej brzmi tak. Zwariowałeś? Pogięło cię? Żadną miarą, mówi apostoł Paweł, żadną miarą. Wspomnieliśmy już o tym, że Bóg nadał człowiekowi prawo, ponieważ rozumie jego potrzeby i w ten sposób je zaspokaja. Zaspokaja je. Teraz, kiedy jestem zdrowy i wolny, wszystko się zmieniło. Teraz chcę żyć dla chwały Pana. Teraz wiem, co jest dla mnie właściwe. I to nie jest ze mnie. To jest z Jego Ducha Świętego, który mnie przemienia. Niektórzy to nazywają nowym narodzeniem albo odrodzeniem. Tylko dlatego, że ktoś mi nie podpowie, że należy wymienić olej w moim samochodzie, wcale nie znaczy, że nie muszę tego robić, prawda? No mogę to zrobić, ale konsekwencje poniosę. Tylko dlatego, że nie jestem zobowiązany prawem, aby miłować Boga całym sercem, całą duszą i z całej siły, nie oznacza, że mogę tę zasadę pogwałcić albo zlekceważyć. Tylko dlatego, że nie jestem zobowiązany prawem dawać dziesięciny, nie oznacza, że mogę lekceważyć zasadę hojności. Teraz to wszystko chcę robić. Dlatego, bo ja z tego odnoszę najwięcej korzyści. To mnie się najbardziej przydaje, nie Bogu. Tak jak C.S. Lewis kiedyś pisał, jeżeli przychodzę do Boga z modlitwą, to ta modlitwa mnie najbardziej służy, nie Bogu. Nadając prawo, Bóg zaspokaja moje potrzeby, ale też chroni mnie przed pandemią grzechu. W kolejnym wersecie Paweł przyrównuje prawo do pedagoga czy nauczyciela. W Imperium Rzymskim nauczyciele byli często bardzo starannie wykształceni. To byli ludzie, którzy gdzieś tam stali się jeńcami wojennymi i byli nierzadko o wiele staranniej wykształceni niż właściciele tych niewolników. Rolę prawa, o której pisze Paweł, można przyrównać do roli guwernanta, który uczy, napomina, opiekuje się i w dużym stopniu wychowuje, a też guwernant miał prawo dyscyplinować. Miał witki i tam pomagał takiemu młodemu paniczowi. Podobno to jest najlepsza odległość między jak dojść do głowy, jak dojść do rozsądku przez siedzenie. A teraz, zaraz mnie zaresztują, zdaje się, tak? Bo to niepoprawnie politycznie. A teraz wyobraź sobie, że zakończyłeś swoją edukację. Uwolniłeś się od swojego guwernanta. Możesz zignorować wszystko, czego się nauczyłeś, ale doskonale wiesz, że to byłoby strasznie głupie. Tak głupie, jak postępowanie Galatów. Tak więc prawo chroniło Boży lud, zamknęło na kwarantannie aż do czasów przyjścia Chrystusa. I na koniec czytamy ostatni argument, 24 werset. Prawo prowadzi nas do Chrystusa, dlatego go zostało nadane. 24 werset. Tak więc prawo było naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy zostali usprawiedliwieni na podstawie wiary. Wróćmy do tej metafory guwernanta. Pomaga nam zrozumieć naszą desperacką potrzebę łaski. Życie w oparciu o surowe nakazy i zakazy prawa to czysta udręka. Prawo mojżeszowe było nadzwyczaj surowym i wymagającym nauczycielem. Niedościgła świętość Boga objawiona w prawie przytłaczała każdego, kto chciał na własną rękę, własnymi wysiłkami, choć na milimetr zbliżyć się do Boga. Po prostu go niszczyła ta świadomość Bożej świętości. Prawo natomiast uzdalnia nas do przyjęcia łaski. Przygotowuje nas, tak jak edukacja, do pojmowania troszkę szerszego, do szerszych horyzontów. Pomnik grzechu, rezygnujemy z naszej dumy, a co mi tam, ja potrafię, kto mi tu coś będzie mówił? Pomnik grzechu, składamy tę dumę u stóp krzyża, desperacko wyglądając łaski. Tej łaski, którą Bóg tak chętnie daje każdemu, kto mu zawierzy swoje życie. Przecież tak dawno już obiecał to Abrahamowi. I Bóg nie zmienia swojego zdania. Dzięki łasce, mówi Paweł, mówi Słowo Boże, otrzymujemy nowe życie. A jeśli zawierzysz Bogu, to okaże się, że masz tę samą wiarę, co Abraham. Co z tego wynika dla nas, drodzy, dzisiaj? Czy to możliwe, by wypełniać prawo? Jeżeli jesteśmy naprawdę zdyscyplinowani, skoncentrowani, zaangażowani, to czy nie jesteśmy spełnić przynajmniej 10 przykazań? Jak trudno jest powstrzymać się od mordowania? Nie wiem jak tobie, ale mnie łatwo. Od cudzołóstwa, od składania fałszywych zeznań, czy od plotkowania, no to już troszkę trudniej, o innych. Zastanów się nad własnym życiem. Czy kiedykolwiek coś takiego popełniłeś? Zastanówmy się jednak, popatrzmy na to z punktu widzenia Jezusa, który w kazaniu na górze stawia wymogi wobec każdego z nas i mówi, masz doskonale wypełnić prawo, bez cienia wątpliwości. Jezus uczy, że nie tylko masz pilnie wszystko wypełniać, ale prawo wymaga absolutnej czystości myśli i motywacji. A tu jest już troszeczkę inaczej. Pan Jezus mówi do nas mężczyzn, gdybyś spojrzał z pożądaniem na kobietę, to tak jakby z nią scudzołożył. A więc scudzołożyłeś czy nie? Jeżeli pożądasz czegoś, co inny ma, a ty nie masz, to tak jakbyś ukradł. A więc ukradłeś czy nie? Jeżeli kogoś nienawidzisz, to tak jakbyś go zabił. Możesz zabić też słowem. A więc zamordowałeś czy nie? Tu się zmienia całkowicie optyka. Całkowicie się zmienia sytuacja. W świetle wyjaśnień Jezusa, jak myślisz, ile z nich, z tych 10 przykazań zachowałeś? Wszystkie? Większość? Żadnego? Bądźmy szczerzy, złamaliśmy każdy z nich. Każdy z nas ma przecież jakiegoś bożka, Może chodzi o twojego współmałżonka, może chodzi o twoje dziecko czy dzieci, może chodzi o twoje konto w banku, o twoją pracę czy biznes. Wszyscy kłamaliśmy. Ile razy pożądałeś czegoś, co ma ktoś inny? A co z grzechami nieuświadomionymi, o których nawet nie masz pojęcia? Cały czas grzeszymy i nawet nie wiemy, że grzeszymy. Zmierz się z tym. Ty i ja nie przestrzegamy prawa. Nie chodzi o tydzień, nie chodzi nawet o dzień. Chodzi o minuty i o sekundy. Ale chwała Bogu, ten problem jest rozwiązany. Jezus Chrystus nie znał grzechu. Jego myśli, motywy i działania zawsze były zgodne z Bożym prawem. On zawsze czcił ziemskich rodziców. Nigdy nie stawiał niczego i nikogo ponad swoim Ojcem Niebieskim. Zachowywał drobiazgowo, z entuzjazmem, całym sercem każdy dzień szabatu. Jezus nigdy nie skłamał. Przyodziani w Jego doskonałość jawimy się Bogu jako doskonali tak, jak doskonałym jest Syn Boży. Bóg patrzy na mnie i na ciebie, którzy jesteśmy w Chrystusie i widzi całkowite posłuszeństwo i świętość Chrystusa i tak ciebie traktuje. Akceptuje nas. Poświęć chwilę czasu, aby zdecydować, czy nie warto przejść na tę drugą stronę. Od prawa do Pana. Od własnych wysiłków i prób reformowania swojego życia do przyjęcia wiarą dzieła odkupienia Chrystusa. Od przekleństwa prawa do zbawienia, które jest z łaski przez wiarę. Skłońmy nasze głowy. Jeżeli Słowo Boże przez moc Ducha Świętego dotknęło cię i chciałbyś właśnie podjąć tę decyzję, aby przejść na drugą stronę, daj dyskretnie znać. Chciałbym się modlić. Chciałbym się za ciebie modlić. Chwała Bogu. Czy jeszcze jest ktoś? Dziękuję. Czy jeszcze jest ktoś? Panie drogi, przychodzimy do ciebie kompletnie bezradni, zagubieni. Przychodzimy do ciebie sponiewierani przez pandemię grzechu. I dziękujemy ci, że ty dajesz rozwiązanie, że ty dajesz wolność i zdrowie. Panie, teraz chcemy rezygnować z naszej dumy, z zaskarbiania sobie czegokolwiek przez nasze uczynki i zasługi i zawierzyć swoje życie Tobie. A Ty, mocą Ducha Świętego, żyj w nas. Dziękujemy, Panie, że to jest tak bardzo możliwe. W imię Chrystusa Pana. Amen.